Witam Państwa, kłania się Wiesław Piłk. Proszę Państwa, no teraz mam wyjątkową zupełnie historię, sytuację, w której mnie zatkało, artykuł na, znaczy olbrzymie zdjęcie i w Global Timesie na pierwszej stronie Xi wybiera się z wizytą państwową do NK. Ja myślę, że kurczę, co to jest NK? No przez myśl mi nawet nie przeszło, że to jest North Korea. No po prostu, jak ja się dowiedziałem, że to on się wybiera do, i to już raptem, już za chwilę, do Północnej Korei, to mnie zatkało. Ja nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek jakiś chiński przywódca był w Pjongjangu. Po prostu nie wiem. Czuję się tak, jakbym wybuchem w głowę. Tak. Nie znam treści artykułu. Zapraszam do zapoznania się z nim. No więc Global Times 17 kwietnia, czerwca Xi wybiera się z wizytą państwową do North Korei, do Północnej Korei. Pod tytuł Chiny będą podkreślać wyjątkową wagę kwestii Półwyspu Koreańskiego. No i tutaj jest jakaś stacja, ludzie wsiadający do pociągów metra na jednej ze stacji w Pjongjangu. Cytuję. Prezydent Chin Xi Jinping ma odwiedzić Koreę Północną w czwartek i w piątek. Eksperci zauważyli, że tak znacząca wizyta przed szczytem G20 w Japonii pokazuje, że Chiny starają się jeszcze bardziej podkreślić swój wyjątkowy wpływ na przyspieszenie procesu pokojowego w kwestii jądrowej całego Półwyspu i kwestii jądrowej całego Półwyspu Koreańskiego. Na zaproszenie Kim Jong-una, przewodniczącego Partii Robotniczej Korei i przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Xi, który przecież jest sekretarzem generalnym KPH i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, od czwartku do piątku złoży wizytę państwową w KLD, podała agencja informacyjna Xinhua. Będzie to pierwsza wizyta w Xi w Korei Północnej, po tym jak Kim odwiedził Chiny 4 razy w ciągu roku ostatnio. Ostatnia wizyta państwa chińskiego prezydenta w tym kraju odbyła się w 2005 roku. Prezydent Hu Jintao był wówczas w Pjongjangu na zaproszenie byłego przywódcy Korei Północnej Kim Jong-ila. I teraz cytuję dalej. Pan Cheng Jun, dyrektor Centrum Studiów Koreańskich Uniwersytecie Fudan w Szanghaju, powiedział Global Timesowi w poniedziałek, że zaplanowana wizyta Xi przyczyni się do dalszej poprawy tradycyjnej przyjaźni między tymi dwoma krajami. Będzie również promować pokojowe rozwiązanie kwestii nuklearnej Półwyspu Koreańskiego, jako że Korea Północna i USA nadal są w impasie. Ich rozmowy znajdują się w impasie po nieudanym szczycie w Hanoi w Wietnamie 3 miesiące temu. Z powodu sankcji opartych na rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ i jednostronnych sankcjach wprowadzonych przez USA, bo to są dwie różne sankcje, dwie grupy sankcji, oraz Japonię, gospodarka Korei Północnej i warunki życia ludzi zostały poważnie utrudnione. Korea Północna rozpaczliwie potrzebuje pomocy swego najbardziej wiarygodnego sąsiada, aby pobudzić współpracę gospodarczą bez naruszania rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Korea Północna jest również zainteresowana omówieniem konkretnych planów włączenia się do proponowanej przez Chiny inicjatywy Belt and Road, czyli pasej drogi. Jest pragnieniem Pekinu, aby Pjongjang utrzymywał się na drodze do denuklearyzacji i koncentrował się na rozwoju gospodarczym. I to może być również kluczowym tematem podczas nadchodzącej wizyty, powiedział pan Cheng. Pan Yun Xiao, dyrektor Instytutu Azji i Pacyfiku w Chińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Pekinie, powiedział, że po nieudanym szczycie Hanoi Korea Północna stała się mniej optymistyczna w kwestii denuklearyzacji swojej i rozwijania więzi z USA. Zewnętrzne uznanie jej denuklearyzacji jest niezwykle ważne, aby utrzymać Koreę Północną na właściwej ścieżce. ścieżce, którą będzie podążać, drodze, którą będzie podążać. Wizyta Xi wyśle silny i wyraźny sygnał, nie tylko do Korei Północnej, ale także do całego świata, że Chiny uznają wysiłki denuklearyzacyjne Korei Północnej i nadal będą pomagać w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i problemów politycznych przez współpracę gospodarczą, powiedział w poniedziałek Global Timesowi ten pan. Chiny zaprosiły delegację Korei Północnej na pierwsze i drugie forum pasażerów drogi na rzecz współpracy międzynarodowej w 2017 i 2019 roku. Korea Północna wyraziła również duże zainteresowanie, wysyłając urzędników szczebla administracyjnego na te fora. Czyli na to forum poprzednie i to pierwsze i drugie. To jest zresztą błąd, bo w 2018 roku było pierwsze forum. No ale nie pierwsze, nie ostatnie. A tych dziennikarzy chińskich. Chiny i Korea Północna wciąż mogą, cytuję, znaleźć wiele obszarów współpracy, nawet jeśli rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ pozostają niezmienione, a Chiny będą dalej nakłaniać innych członków Rady Bezpieczeństwa do powoływania się na odwracalne postanowienia w sprawie rezolucji, zachęcające Koreę Północną do podjęcia dalszych działań w zakresie denuklearyzacji. Nie do końca rozumiem tego sformułowania, ale ja nie wszystko muszę rozumieć, prawda? Co poeta miał na myśli? Te odwracalne postanowienia, nie rozumiem, powoływanie się na odwracalne postanowienia. Znaczy, to chyba chodzi o to, że można by zaproponować Korei, znaczy poluzować pewne niektóre sankcje w zamian za coś, ale jeśli tego nie zrobi, to jeśli nie wykona tych sankcji, nie wykona tych poleceń, no to sankcje znowu są nałożone. Podejrzewam, że o to chodzi. Podtytuł: wyjątkowa rola. Jako że coroczny szczyt G20 odbędzie się w Osace w Japonii w dniach 28-29 czerwca, chińscy obserwatorzy uważają, że tak znaczące posunięcie dyplomatyczne około tygodnia przed G20 pokazuje, że Chiny starają się jeszcze bardziej podkreślić swój wyjątkowy wpływ na mediację między USA a Koreą Północną. Dla mnie to jest oczywiste. Więzy Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych, znaczy rozmowy, znajdują się w martwym punkcie po szczycie w Hanoi. Chiński przywódca prawdopodobnie spotka się z przywódcami obu krajów do końca czerwca, więc Chiny mają wielką szansę pozostania kluczowym jakby zawodnikiem w przełamania impasu w kwestii jądrowej, powiedział Chang. Nie ma takiego kraju jak Chiny, który miałby wyjątkowy istotny wpływ na sprawy półwyspu. A ten ruch dyplomatyczny mógłby również ustabilizować stosunki między Chinami a USA, ponieważ USA również potrzebują współpracy Chin, aby popchnąć proces pokojowy na półwyspie. No tu się niestety nie mogę zgodzić. Stany Zjednoczone potrzebują tylko jednego. Stany Zjednoczone potrzebują martwych Chin i to wszystko. Stany Zjednoczone wychodzą z założenia, że dobry Chińczyk to martwy Chińczyk. I koniec, to jakby jest wszystko, co na temat dyplomacji amerykańskiej można powiedzieć. To jest moje zdanie. Natomiast pan Chang jest oczywiście dyrektorem instytutu i tak dalej. Nie ma czym. Podtytuł kolejny: nowa era dwustronnych więzi. Chińscy eksperci, którzy tydzień temu odwiedzili Koreę Północną, powiedzieli, że Pyongyang przygotowuje się na powitanie wizyty państwa chińskiego. Trwają prace remontowe przy wieży pomnika przyjaźni chińsko-północno-koreańskiej, budynek wzdłuż autostrady i tak dalej, z lotniska. No powiedzmy sobie, że to jest zupełnie nieważne. No aczkolwiek. Tam to jest ważne. Chang, który również odwiedzi Koreę Północną, odwiedził, czyli ten dyrektor. Przypominam, ten Chang to jest, kto to jest, żeby nie było wątpliwości, cholera. No jest. No nie znajdę. Jak trzeba, to nie znajdę. Pies to będzie. Dobrze. Proszę państwa, dobra. Chang, który odwiedził Koreę Północną tydzień temu, powiedział Global Timesowi, że Korea Północna usprawniła usługi dla chińskich turystów, którzy odwiedzają męczeńskie cmentarze Chińskiej Armii, Ludowej Armii Ochotniczej. Wymiana naukowa między nami a ich uczonymi również się otworzyła bez zakazanych tematów, które są, a to jest naprawdę bezprecedensowe. 6 października 2019 roku przypada 70. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Koreą Północną. Chińscy analitycy zauważyli, że dwustronne stosunki wchodzą w nową erę. Proszę Państwa, żebym nie zapomniał to wszystko, żebym nie zapomniał. Jest gdzieś na YouTubie, ja go kiedyś dawno temu oglądałem, film dotyczący wojny północno-koreańskiej. Ten film jest w miarę uczciwie zrobiony. Podejrzewam, że to nie jeden. W miarę uczciwie zrobiony, tam pokazano straszliwą masakrę, straszliwe masakry, które miały miejsce. Proszę nie zapomnieć, że o tym, że na Półwyspie Koreańskim, jeśli dobrze pamiętam, to zginęło więcej Amerykanów niż w czasie II wojny światowej. Ale to wydaje mi się, że tak. Tam gdzieś taką wartość widziałem. W każdym razie to było straszne. To, co się tam działo, było straszne. A ile Chińczyków zginęło, to oczywiście to lepiej o tym. Lepiej tego nie wiedzieć. Była półmilionowa armia. Półmilionowa armia, rozumiecie? W czasie wojny na Półwyspie Koreańskim 50-53. Po stronie północno-koreańskiej walczyła półmilionowa armia chińska. Znaczy nie znam osobiście tego pana, który tam walczył, ale dziadek jednej z pań, z którymi rozmawiałem, właśnie tam był. Nigdy nic nie powiedział. A mili państwo, co ja mam... jakieś takie strzępy wiedzy. No więc przede wszystkim Amerykanie mieli ogromną przewagę w powietrzu. Właściwie przewagę, po prostu oni istnieli. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie, dlatego, że Stalin nie wywiązał się ze słowa danego mało i nie wysłał samolotów do Północnej Korei. Chiny miały wysłać ludzi, a Stalin miał wysłać samoloty i nie wysłał. No więc domyślacie się, co się działo. Później sytuacja się odwróciła, ale na początku to było straszne. Oczywiście odpowiedź na pytanie, ilu z tych Chińczyków wróciło do domów, wolę nie znać odpowiedzi, naprawdę. Ale od tamtego czasu te więzi, ja myślę, ja abstrahuję od młodego pokolenia. Młode pokolenie jest głupie. No niestety, no co ja na to poradzę, tak? Uogólniam, ale no, o młody, bardzo młody, no, studencki. Jest głupie, nic nie rozumie, niczego nie umie. A jest zapatrzone samo w siebie. Natomiast już to starsze pokolenie, to niekoniecznie takie bardzo stare, ale tam 30-latkowie, już od 30 już w górę, to są zupełnie normalni Chińczycy, mający dużą wiedzę, stosunkowo dużą wiedzę. To jest bardzo, bardzo sympatyczne, że oni oceniają krytycznie to, co się dzieje w Korei Północnej, ale oni jakby inaczej trochę się na to patrzą. Wiecie Państwo, ja ujmę to tak. Wiele osób zupełnie nie rozumie, dlaczego ja tak tak ciepło mówię o Korei Północnej. Kompletnie. Znaczy, chyba nie ma ani jednej osoby, która rozumie. Dlaczego ja tak ciepło mówię o Korei Północnej, ale mnie się wydaje, że... Znaczy, dla mnie to jest oczywiste. Ja najbardziej kocham to dziecko, swoje dziecko, które najbardziej skrzywdziłem. Które skrzywdziłem, w każdym razie dziecko, które zostało, powiedzmy sobie, skrzywdzone przez los również. Dla mnie w tym kontekście dziecko, bo jest to dziecko filozofii konfucjańskiej. Nie zapomnijcie Państwo. Nie zapominajcie Państwo o tym, że na Półwyspie Koreańskim, w Japonii, na Tajwanie, no nie sposób nie powiedzieć o Tajwanie, chociaż na Tajwanie trochę inaczej to wygląda, ale na Półwyspie Koreańskim, w Japonii, w ogromnym stopniu ta filozofia konfucjańska została zachowana, jest pielęgnowana. W Chinach nie, w Chinach już nie. Już nie tak. Już nie tak. Mam nadzieję, że to się zmieni. Wiecie Państwo, że wielokrotnie powtarzam to, że tą frazę, że oby Chiny wróciły do swoich korzeni. Wróciły do swoich, a korzeniami Chin są, jest filozofia konfucjańska. Tylko że na razie tą przechowalnią konfucjanizmu jest Półwysep Koreański. W szczególności w takiej bardzo prostej formie, takiej topornej formie w Korei Północnej. Tak, bo tamten, w mojej opinii oczywiście, tamten konfucjanizm, nauka Konfucjusza tak się niesamowicie splotła z komunizmem, że to jedno i drugie bardzo dobrze do siebie pasuje. I co ja na to poradzę? No, to wystarczy się zapytać profesora Kawlikowskiego. Wystarczy go poczytać. Gdzie on mówi, że przecież nawet mało. W 70% był konfucjanistą, a w 30 tylko był komunistą. No więc w Korei Północnej to jakby zastygło, ten cały konfucjanizm zastygł w tej pierwotnej formie. W tej najbardziej pierwotnej formie, której już nigdzie nie ma. Ani w Korei Południowej, ani w Japonii. W tak pierwotnej formie. Bo tam już się wszystko zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o cele polityczne, no, ja się skoncentrowałem na Korei jako państwie, na wojnie koreańskiej, na Korei jako państwie, na Korei Północnej. Natomiast to, co się zdarzy, czyli wizyta Xi, no pierwsza od 15 lat, od 14 lat, no kurczę, to o czym świadczy, prawda? I to się stanie w przeddzień szczytu G20, to raz. To jest, powiedzmy sobie, znaczy to również jest istotne, ale dla mnie istotne jest to, że to się dzieje w momencie, gdy Chiny są atakowane, Chinom wypowiedziano wojnę, Chinom Amerykanie wypowiedzieli wojnę. Oczywiście tutaj to gadanie naukowca, że USA również potrzebują współpracy Chin, aby popchnąć proces pokojowy półwyspu do przodu. Przepraszam, chciałem brzydko powiedzieć. Nic, oczywiście bzdura. Amerykanie wolą, żeby proces pokojowy się nie pchał do przodu, niż żeby w tym miały miejsce Chiny. Niż żeby miały w tym udział Chiny. Po prostu dla mnie to jest oczywiste. Amerykanie są tak antychińscy, znaczy elity amerykańskie są tak antychińskie, że jak powiedziałem, dla nich dobry Chińczyk to martwy Chińczyk. I koniec, kropka. I jeśli ktoś myśli, że jest inaczej, no, niestety tak nie jest. W związku z tym liczenie na to, że pan prezydent Trump będzie uzna za stosowne, że potrzebuje Chin do porozumienia z Pjongjangiem, w mojej opinii jest bardzo, bardzo takim naciąganą tezą. Oczywiście może być tak, może się zdarzyć, że pan prezydent Trump ma tam swoje rachuby. Muszę nie zapomnieć o tym, że to porozumienie z Kimem było mu potrzebne do wewnątrzkrajowych rozgrywek, bo on będzie miał reelekcję w przyszłym roku. Więc jemu to jest potrzebne do wewnątrzkrajowych rozgrywek. Natomiast i być może z tego względu pomyślę sobie, okej, coś, no tak, tylko że wiecie Państwo, pytanie jest, co dla niego jest ważniejsze. Ja podejrzewam, że jednak reelekcja jest najważniejsza, prawda? A nie wszystko inne. Wszystko inne, czyli co? Czyli zniszczenie Chin odstawiłby troszkę na bok? W to nie uwierzę. Po prostu nie. To jest dla mnie, wydaje mi się, że ja trochę rozumiem postępowanie pana Trumpa, trochę. I wydaje mi się, że on jest po prostu zafiksowany na punkcie Chin. Że do niego, że on dla niego po pierwsze Chiny, po drugie Chiny, po pierwsze zniszczyć Chiny, po drugie zniszczyć Chiny, po trzecie zniszczyć Chiny. A dopiero czwarta, piąta sprawa to są pozostałe rzeczy. Ponieważ on chce zostać w historii, pozostać w historii Stanów Zjednoczonych jako ten prezydent, który zniszczył Chiny. Albo który zaczął niszczyć Chiny. Więc ja myślę, że będąc tak zafiksowanym na jednym punkcie, na punkcie Chin, on nie dopuści do sytuacji, w której Chińczycy mieliby być jakimś znaczącym elementem w grze o Półwysep Koreański, w sprawach Półwyspu Koreańskiego. Myślę, że nie. No ale cóż, przekonamy się, zobaczymy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.